I'm inside.
Who are you?
You know it's okay to be scared, right?
Yes. Yes, absolutely.
Witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK, w kolejnym bonusowym odcinku. Ostatnio zakończyliśmy filmowy maraton Script Show, ale nie kończymy maratonu komiksowego, bo dzisiaj w mojej wirtualnej krypcie są ze mną Michał Rakowicz. Cześć!
Cześć!
I jest z nami Sebastian Kubańczyk. Cześć!
Cześć, witam wszystkich.
I dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym zeszycie trzeciego tomu komiksowego. Drugim zeszycie serii Creep Show, październikowym zeszycie i chyba pierwszy raz w pełni halloweenowym, bo tak jak w pierwszym tomie mieliśmy otwierający segment halloweenowy, w sensie nie w pełni, bo nie obie historie są halloweenowe, ale chodzi mi o to, że drugi tom zaserwował nam halloweenową okładkę w październiku, ale sam zeszyt z Halloween nie miał nic wspólnego, natomiast teraz może i tej halloweenowej okładki nie mamy, bo ta oryginalna ona znów jest brzydka. Sam zamysł fajny z rollercoasterem, ale wykonanie takie sobie. Natomiast okładka B jest już halloweenowa i też przynajmniej połowa wnętrza jest o tym święcie. No i dostajemy dwa segmenty. Ten pierwszy otwierający właśnie nawiązuje tematyką do końca października. Jego tytuł to The Last Sleepover i tutaj za scenariusz odpowiada Eugenio Mira, hiszpański twórca. To jest z tego, co ja wyszukałem, to jest chyba reżyser i kompozytor, przy czym ja tych jego filmowych dokonań nie znam, nie ma ich jakoś też zbyt wiele, natomiast komiksowo ja nie mogłem znaleźć nic, w zasadzie poza Creep Show nic nie wyskakiwało. Natomiast za rysunki odpowiada Jorge Fornes, i ten był wydawany w Polsce. On napisał tą serię Rorschach, on napisał jeden z tomów, w sensie narysował, 11 tom Batmana z DC Odrodzenia, nawet nie wiedziałem, że to tyle cholera tego wyszło, i też coś tam rysował w Kryzysie Bohaterów. Natomiast za kolory odpowiada Jordi Belair, bo w samym komiksie obaj są podani po prostu jako artyści, więc...
Oboje, bo to popełniasz ten sam błąd, co ja kiedyś. Jordi Belair to jest kobieta. Aha. I chyba słusznie zakładasz, że kolory, bo ona właśnie chyba głównie jest kojarzona z kolorowaniem właśnie ilustracji, także myślę, że to dobry trop pewnie tutaj będzie też.
No dobrze, no to tyle jeśli chodzi o twórców. Jerry, jeśli byś mógł, to streść nam fabułę tego pierwszego segmentu.
No tak jak mówisz, ta fabuła The Last Sleepover jest halloweenowa i w deszczową noc, wieczór halloweenowy nasz młody bohater zostaje odprowadzony do swoich znajomych przez matkę. No i oni tam mają zaplanowany halloweenowy wieczór, jak to na amerykańskich przedmieściach.
No, takie nocowanko.
Tak, nocowanko, nie będą chodzić, no bo pada, tylko właśnie będą sobie oglądać horrory, pizza, jedzenie i tak dalej. No i siedzą we troje i oczekują na dwójkę jeszcze swoich przyjaciół, która ma się pojawić. No i w którymś momencie doczekują się wizyty spodziewanych gości, którzy przebrani są za wampiry. No i w zasadzie już od tego momentu reszty historii można się domyślić, że to tak naprawdę nie nasi młodzi przyjaciele, tylko właśnie prawdziwe wampiry, które...
No, szczególnie, że oni są w maskach i mamy zaproszenie ich do domu, bo matka ich ładnie zaprasza do środka.
Dokładnie tak. Mhm. Tak jak mówisz, wszystkie te takie ikoniczne motywy związane z wampirami zostały tutaj spełnione. No, wampiry przystają na to zaproszenie, wchodzą do domu, no i mamy summa summarum krwawą łaźnię na tej nocowance, która kończy się także dla jednego z bohaterów właśnie tym ostatnią nocowanką, a w sumie wieczną nocowanką, bo już nigdy spać w dzień tak klasycznie, znaczy w noc, przepraszam, tak klasycznie pewnie nie pójdzie.
No to powiedzieliście wszystko. Ale ogólnie bardzo, ale bardzo mi się, to ja powiem tak, to bardzo mi się podobało. Zwrócę uwagę na ten fragment, gdzie powiedziałeś, że nasz bohater zostaje odprowadzony, ale to jest takie troszeczkę przewrotne, bo to nie jest nasz bohater tak naprawdę. W sumie to nie wiadomo, kto jest naszym bohaterem. To rzeczywiście by wskazywało, że to jest ten dzieciak, no ale przecież on tutaj źle skończył, on nie dotrwał do końca. I tak naprawdę to tutaj tak nie było. Jeżeli chodzi o ten fragment z zaproszeniem, to też jest bardzo fajnie rozegrany, bo oni stoją w tym deszczu i tak sobie rozmawiają i oni się pytają tej matki, czy możemy wejść, czy powinniśmy wejść, nie? I ona wtedy odgrywa, bo oni są ubrani, przebrani za takie wampiry szlachetne, bardziej tak, z tymi takimi stojącymi kołnierzami i tak dalej, jak tam hrabia.
A la Bela Lugosi
tak,
trochę.
A la Bela Lugosi, więc matka odgrywa taką scenę, tak jakby właśnie załapała ten motyw, że on prosi jako wampir o zaproszenie, więc ona niby w żartach właśnie wypowiedziała tą regułę, że tam pokornie zapraszam cię do mojego domostwa i tak dalej. Także całkiem fajnie to zostało tutaj wkomponowane. Uważam, że bardzo zgrabnie ta historyjka została napisana. Nawet ten motyw taki, że tamten właśnie gospodarz, w którego domu to się odbywa, ten chłopak, to tam czekają na tą dwójkę, no bo on tam się podkochuje w tej jednej koleżance ze szkoły i tam się naśmiewają z niego ci koledzy, taka luźna atmosfera. Bardzo fajnie to wyszło i podobało mi się nawiązanie do klasyka, do Lost Boys, tak? Bo oni chcą ten film oglądać, który notabene też jest o wampirach.
No to w ogóle więcej jest tych nawiązań, bo to się dzieje najprawdopodobniej gdzieś tam w latach chyba 80., nie? Przynajmniej takie stylizowane na stary komiks, ale o tym za chwilę. No oni
no
początkowo
i VHS-y,
oglądają...
Nie? To też by tak
no,
sugerowało.
Początkowo oglądają Goonies, czyli 85 rok, a w pewnym momencie przerzucają się na Straconych Chłopców, rok 87. Tych nawiązań horrorowych jest więcej, no bo ten chyba główny bohater przebrany jest za Jasona przecież. Mamy mumię, mamy te klasyczne wampiry. Bardzo fajnie to jest scenariuszowo znów ograne. Jak na tak krótki komiks tutaj mamy znów dużo materiału, dobry wstęp, dobre rozwinięcie i fantastyczne zakończenie.
No ja się zastanawiałem, bo to chyba nie Goonies, tylko ja nie wiem, czy to oni Monster Squad nie oglądają, bo ten bohater rzuca coś takiego, że to jest zżynka z Goonies, tylko z potworami filmowymi.
Potworami, tylko z potworami, tak.
Zamiast martwych piratów, ale ja się przyznam, że ja Monster Squad nigdy nie widziałem, więc tylko tak się domyślam, że to chyba mogło chodzić właśnie o ten film.
No tam jeden cytat z filmu pada, tak. Ale ja nie skojarzyłem.
Tak, tak. Znaczy, ja wam powiem, że ja jestem trochę rozdarty, bo z jednej strony właśnie te wszystkie nawiązania, ta spójność, to było wszystko dla mnie spoko, natomiast ta totalna przewidywalność i to, jak to idzie po sznurku, to mi trochę przeszkadzało. Ja jednak już jestem starym dziadem i trochę oglądanie N teraz tego samego już mniej do mnie trafia i tutaj właśnie tak miałem, że jak już tylko zobaczyłem w drzwiach te wampiry, to mówię, okej, nie?
No tak, bo to jest przewidywalne, ale i tak jest to fajnie rozegrane, jak ten jeden z wampirów idzie z matką na górę, nasz bohater zostaje. Potem jak wchodzi do tego pokoju, to też jest bardzo fajnie zrobione. Jak widzi tę twarz tego klasycznego wampira, ale on ma ją na czubku głowy, bo wgryza się w nią, nie? I gdy podnosi, to ma już tę twarz tego dzikiego, brudnego wampira. I cała końcówka, rozegranie tego właśnie z tym naszym głównym bohaterem, to co się dzieje w piwnicy. Ja wiem, tak to jest przewidywalne, prościutkie. Tylko widzimy te wampiry, to wiemy, jak to się potoczy, ale to i tak jest urocze, jak dla mnie.
Tak, dla mnie spoko. Znaczy, ja potraktowałem to jako taki pół twist, bo jak ta scena jest, gdzie właśnie ten chłopak, którego matka na początku przyprowadza, bo ja to też potraktowałem oczywiście, że to jest główny bohater, jak zacząłem czytać, to do tego kadru...
I że on będzie tym final boyem, tak założyłeś?
Tak, dokładnie. I wracałem do tego kadru, gdzie on leży martwy, to wracałem kilka razy i patrzyłem, czy kurna, to jest on, czy tam był jeszcze jeden dzieciak, czy to tak dobrze, no bo to
a
tak...
A też wracałem zobaczyć, czy on zginął, no.
No właśnie, bo tak mówiłeś, że ten styl rysowania, o tym będziemy mówili jeszcze, on jest taki troszeczkę niewyraźny, nie? Ma też swój urok, no ale tak, więc Ja uważam, ja jestem bardzo na tak.
To jest w ogóle stylizowane na stary komiks, nie? Te rysunki są tego typu, kolorystyka taka wyprana, ta paleta barw ograniczona, takie kropkowanie jest, całe tło poza kadrami, ta ramka na stronie i te przerywniki pomiędzy kadrami, one też nie mają białego koloru, tylko taki kremowy. Mi się to podobało, to jest naprawdę fajnie narysowany komiks.
Znaczy to dla mnie wizualnie to jest to, co ciągnie tę historię w górę, bo ja jestem akurat dosyć łasy na tego rodzaju stylizację. To się czasem trafia właśnie w różnego rodzaju historiach, które gdzieś tam są zakorzenione w duchu w latach 80. I ja lubię tego rodzaju właśnie styl rysowania, właśnie z tym charakterystycznym przede wszystkim takim kreskowaniem, trochę te ilustracje mają jakby prawie, że fakturę materiału.
No to tutaj dobrze wygląda, nie? To nie, to, tak, to nie wygląda, to wygląda tak sztucznie. Bardzo dobrze. To wygląda dobrze, pasuje tutaj, pasuje do fabuły tej historii, bo to przecież o dzieciakach, czyli to jest taki horror, no o dzieciakach z lat tam, nie wiem, powiedzmy 80. I to naprawdę wygląda fajnie, ta kolorystyka wygląda fajnie, to robi klimat.
Tak, no tutaj ja wizualnie to mam jedną tylko uwagę, nie wiem, czy z tym trochę mieliście problem, że liternictwo jest takie zupełnie podstawowe i to było dla mnie lekkie rozczarowanie, bo albo ja źle to zapamiętałem, albo wydaje mi się, że oni raczej się zawsze, przede wszystkim w tych otwierających kadrach, gdzie Creep nas wprowadza do historii, starali się trochę pobawić z liternictwem, z wprowadzeniem tej historii, a tutaj, no o ile jeszcze same tytuły jakoś tam są wprowadzane, o tyle trochę raziło mnie tym takim, taką, wiecie, no podstawową czcionką białymi, w białych dymkach i to takie wydało mi się trochę leniwe i lekko niepasujące właśnie do tej fajnej stylizacji, ale no to tylko taka jedna drobna uwaga ode mnie.
Burel, coś tu chcesz dodać?
Nie, ja już się wypowiedziałem, no ja jestem na tak.
No, mnie się bardzo podobało to otwarcie, nawet jeżeli tam możemy mieć uwagi do przewidywalności, to jest naprawdę bardzo fajny creepshowowy segment. I przechodzimy do drugiej historii, Trigger Warning. Tutaj scenarzystą jest John Ridley i to też jest filmowiec po części. Co prawda on odpowiada za komiksy, on pisał między innymi wydaną w Polsce całkiem niedawno chyba inną historię uniwersum DC. On pisał wydanego w Polsce jakiegoś Batmana, aczkolwiek ja go nie znam. Stan przyszłości Batman, on tam chyba za jakiś segment odpowiadał. Ale na przykład był showrunnerem serialu American Crime i tych filmów ma znacznie więcej, filmów i seriali, aczkolwiek w większości to ja raczej nie kojarzyłem, ale na przykład pisał 2 odcinki serialu Bayer w Bel Air i nawet w jednym chyba wystąpił. No, także takiego scenarzystę tutaj mamy. Natomiast za rysunki odpowiada Stefano Rafael i on napisał, w sensie znów narysował całkiem sporo Marveli z tego, co widziałem. W Polsce chyba wydany był tylko taki tomik Ptaki Nocy. On był wydany w ramach jednej z kolekcji kioskowych Bohaterowie i Złoczyńcy.
Złoczyńcy.
Natomiast za kolory odpowiada Romulo, o Jezu, Fejardo Junior. I to tyle ode mnie.
No a sama historia Trigger Warning to jest opowieść o młodym youtuberze czy tiktokerze, który zajmuje się kręceniem filmików, w których podkręca rzeczywistość, delikatnie rzecz ujmując, nie wiem, sugerując, że gdzieś na przykład, nie wiem, straszy albo doszło do jakichś tajemniczych, niewyjaśnionych zbrodni czy wydarzeń. No i to powoduje, że on trochę wchodzi w konflikt ze swoim kolegą, który jasno mu sugeruje, że on w zasadzie pasożytuje na jakichś realnych tragediach, a w ogóle to na pewno w tym domu, od którego cała akcja i cała historia się rozpoczyna, to jest w zasadzie jakiś taki pustostan na jakimś amerykańskim przedmieściu, gdzie strach wejść, to on by tam na pewno nocy nie przeżył, na co nasz ten bohater, tiktoker, youtuber podejmuje wyzwanie i okazuje się, że znika. Policja pojawia się na miejscu, tam ten jego kolega z koleżanką pojawiają się na miejscu, tam widać jakieś krwawe ślady, napisy "teraz już wiem", no ale naszego bohatera nie ma. No i w tym momencie mamy wyrzuty sumienia naszego protagonisty, który trochę się wini za całą tę sytuację, no ale postanawia samemu się tam pojawić w nocy, aby sprawdzić, co tam mogło, do czego tam mogło dojść. No i też znika, i to doprowadza, że w tym samym miejscu, pomimo nawet odradzania ze strony policji, pojawia się trzecia, nasza główna bohaterka, czyli koleżanka tych dwóch zaginionych gości. No i ona odkrywa prawdę i okazuje się, że tak naprawdę do żadnych nadprzyrodzonych rzeczy nie doszło, to nie było żadne tajemnicze zniknięcie, tylko powiedziałbym zwyczajne morderstwo i właśnie takie kolorowanie rzeczywistości pod swoją tezę, w której nasz główny bohater, ten youtuber, no po prostu wszystko przyjął we własne ręce, no ale nie spodziewał się tego, że historię piszą zwycięzcy i to nie on akurat będzie zwycięzcą tej konkretnej historii. No i mamy puentę w postaci naszej bohaterki, która no, opisuje całą tę historię tragiczną w nowej swojej książce o tytule Trigger Warning.
Teraz to już żeś wszystko opisał, ale zawsze spoilerowaliśmy w tych podcastach.
Tak, nie, no zawsze spoilerowaliśmy. No, ty też myślę, że to musicie się, żeby się wypowiedzieć, to trzeba trochę o tej końcówce powiedzieć, no bo inaczej to o niczym byśmy nie powiedzieli.
No, trzeba. Fabularnie. Burial, podobało się?
Nie.
Nie?
Nie podobało mi się. Nie podobało mi się. Nie, jakoś do mnie nie trafiło. Po tym pierwszym segmencie dla mnie to był całkowicie drugi biegun, jeżeli chodzi zarówno graficznie, jak i historię. Jakoś tego nie kupiłem. Myślałem początkowo, że to może będzie jakiś Candyman czy coś takiego, nie, ale jednak tak.
No tym bardziej, że tu mamy tą afroamerykańską społeczność.
No właśnie,
industrialny
tak,
klimat, faktycznie, tak, dobry trop.
Tak, też tak właśnie się spodziewałem. Znaczy, samo to, że to się okazało, że to nie ma tam jakichś tam nadprzyrodzonych, to okej, ale tutaj, znaczy, to nie jest tak, że to jest totalnie złe, tylko widać dla mnie wyraźny odchył od tej pierwszej, w porównaniu do tej pierwszej historii. Jakoś mnie to nie trafiło. Znaczy, głupie wybory, no idzie jeden, znika, idzie drugi, znika, to ona też poszła i tak dalej. Totalnie tego jakoś tam nie kupuję. Wiem, że to jest komiks i tak dalej, no ale cóż mogę powiedzieć.
No, głupie wybory tak wpisane w horror, ale faktycznie tutaj są jeszcze głupsze. Aczkolwiek ja zupełnie inaczej. Mnie się bardzo podobał ten segment i może nie zastanawiałem się, co tam będzie, co się okaże. Nawet w pewnym momencie myślałem, że sobie z nas zakpią i będziemy widzieli, że główna bohaterka teraz już wie, ale my się nie dowiemy, co. Dlatego trochę zaskoczyło mnie, że jednak jeszcze mamy rozwinięcie i wyjaśnienie tej sytuacji i na koniec jeszcze taka urocza puenta pokazująca tę bohaterkę w trochę innym świetle. Mnie się fabularnie, ja wam powiem, podobało.
Znaczy ona wdrożyła to na końcu, to już powiedzmy, tak? Ona wdrożyła plan, to co ten chłopak chciał zrobić, tak? No bo on chciał właśnie wykorzystać to jako ten trigger do swojej kariery i do napisania książki, żeby podbudować na zasadzie tej, nie wiem, jak można powiedzieć, no pato youtuber, tak? Koloryzujący. Tak, tak.
Znaczy to ja wam się przyznam, że też mam mieszane odczucia i generalnie ja całościowo na poziomie fabularnym to nie uważam, że to jest jakiś bardzo zły zeszyt, no bo ta pierwsza historia, ona jest spoko, no mówię, mnie trochę ta przewidywalność jednak odstręcza i tutaj znów, tu mam odwrotnie, bo tu nie wiedziałem, do czego to będzie zmierzało i to mogło pójść w różnych kierunkach, ale trochę jestem tym Burial, bo się zgadzam z tobą, Burial, że jakoś dla mnie ten finał nie do końca działa z jednej strony, z drugiej strony tutaj też mam nieodparte wrażenie, że widziałem po prostu taki motyw wielokrotnie. Ja nie chcę być zbyt surowy, no bo to już też się czasem w niektórych tych zeszytach Creepshow pojawiało, że mamy historie, które już widzieliśmy w wielu odsłonach i to jest nadal, wydaje mi się, dużo lepszy zeszyt niż na przykład to, co przeciętnie dostawaliśmy w pierwszym sezonie, że jednak tutaj ci twórcy lepiej potrafią dopracować te krótkie opowieści, ale całościowo, no mówię, coś mi tutaj do końca też nie zagrało. Jakoś mam wrażenie, że był potencjał nawet właśnie z podobną fabułą, czyli też to, co Buriel zauważyłeś, bierzemy jakiegoś patu youtubera, który po prostu kreuje rzeczywistość i wybucha mu to w twarz. Jakoś, nie wiem, miałem poczucie na końcu, jak odkładałem komiks, że można z tego było wycisnąć coś więcej.
No to ja mam naprawdę całkowicie przeciwne odczucia, bo mnie się wydaje, że gdyby na końcu pojawił się potwór, czy jakieś zło, czy cokolwiek, to byłoby coś, co widzieliśmy wielokrotnie i byłoby to dla Creepshow typowe. Pewnie też by nam się podobało, bo ten potwór byłby pewnie znów jakiś fikuśny, fantastyczny i fajny, ale typowe. I to by mnie nie zaskoczyło. Natomiast to rozwiązanie, gdzie to ludzie są tymi potworami i nawet ta główna bohaterka ostatecznie okazuje się być tą złą, mnie zaskoczyło. No już w pierwszym sezonie mieliśmy, w pierwszym tomie mieliśmy komiks, jeśli dobrze pamiętam, o jakiejś tam streamerce, influencerce, która też igrała z losem,
na wakacjach,
wchodząc,
nie?
I filmując sobie różne rzeczy. No i ona właśnie zadarła z pewnymi mocami, lekceważąc je. Tutaj zagrano zupełnie inaczej. Dla mnie to było mega zaskakujące i mnie się ten segment fabularnie też podobał i w ogóle ten zeszyt ja oceniam bardzo wysoko, ale no jeszcze byśmy musieli dwa zdania o stronie wizualnej.
Ale to poczekaj, tylko to ja się tak króciutko odniosę, bo to, żeby to wybrzmiało, ja uważam, że to jest trochę zaskakujący ten finał. To nie jest tak, że wiesz, że on mnie nie zaskoczył, bo ja się tego nie spodziewałem, bo tak jak mówisz, bardziej w stylu Creepshow byłby jednak jakiś potwór, jakieś rozwiązanie nadnaturalne. Mi bardziej chodzi o tę wymowę końcową, czyli że mamy Final Girl, która monetyzuje po prostu swoją krwawą historię, to mówię, no mam wrażenie, że to jest też już taki motyw, który w tych horrorach ostatnich 20 lat, no to się dosyć regularnie pojawia. No już tam pomijam, nie wiem, Krzyk, w którym to jest cały wątek na całą serię rozpisany poniekąd, ale no mówię, no miałem takie poczucie, że po prostu no to jest coś, co już widziałem i ja mówię, to jest takie niesprecyzowane uczucie, mówiąc, że można było z tego wycisnąć coś więcej, bo nie wiem do końca, w jakim kierunku by to mogło pójść, żebym się czuł usatysfakcjonowany, no ale ja po prostu jednak tak odczuwam pewien brak tutaj. To Buriel, wizualnie, jak się oceniasz, wizualnie? Bo powiedziałeś, że też średnio.
Znaczy się wizualnie, no to jest taki, tak jak powiedziałeś, że tutaj ten artysta rysuje dla Marvela, no. I to jest w tym stylu bardzo mocno. Mnie tutaj troszeczkę zraziły właśnie w kontekście takim, że tu nie ma nadnaturalnej właśnie żadnej mocy i także żadnego wątku, to jednak to, jak w ostatnich kadrach jest ten chłopak przedstawiany, to ja już się zastanawiałem, kurde, mówię, znowu wampir, nie?
No trochę tak wygląda, nie? Te żółte oczy, ta czerwona twarz, bo on taki pochylony,
no właśnie,
jest
tak
i
został.
Trochę przesadza z tym takim złem, nie? Na twarzy, jakby faktycznie
tak,
coś nadprzyrodzonego
się działo.
I to
tak naprawdę nie jest jeden kadr, tylko tak jest chyba właśnie na dwóch, czy nawet na trzech kadrach narysowane. Te kolory są tam mocno przesadzone. No jak ktoś lubi ten styl, to okej. Okay. No ja akurat nie jestem fanem tego właśnie nowoczesnego. To jest całkowicie, właśnie dla mnie to było właśnie całkowicie drugi biegun, jeżeli chodzi o pierwszą historię, która właśnie była stylizowana na ten taki, nie wiem, to co mówiliście, że jest taka faktura, to wynikało z tego, jak kiedyś były kolory nakładane, że ten, nie wiem, czy to jak to się jakoś tam nazywa w technologii drukarstwa, to dlatego zawsze tam był w Weapon
X. Jakiś sitodruk mi się
sitodruk,
to kojarzy,
o,
nie
właśnie,
wiem, ale
właśnie, coś takiego, tak? No, a tutaj są te gładziutkie kolory typu wypełnił w Photoshopie, czy coś takiego, jakieś tam tego typu. No, oczywiście nie upraszczam tej pracy artystów, tak? No ale tak to wygląda.
Tak, ja się zgadzam, tak jest. I tutaj widać, że to jest ten mainstreamowy wyrobnik Marvelowy głównie. Ale to są gorsze. To jest coś, co dla mnie jest okej, bo te rysunki mi się ogólnie podobają, nie? Ale nie jest to nic takiego fajnego do wyróżnienia, do podkreślenia, nie? Tylko taka masówka, nie? Aczkolwiek to, że się różni od pierwszego, to tam dla mnie też na plus, bo to zawsze jest na plus, jak te dwa są inne pod kątem wizualnym, no tylko, że tu dostajemy po prostu taką masówkę.
No ja tu nic nie dodam, bo powiedzieliście wszystko. No mainstream po prostu dla mnie w porządku i to, co przed chwilą tylko ci tak wrzuciłem, że ja też się podpisuję pod tym, że to jest zawsze plus, jak jest różnorodnie wizualnie, no bo to po prostu jednak przyjemniej się czyta te opowiadanka, jak właśnie one też wizualnie się gdzieś tam wyróżniają.
No, aczkolwiek fajnie, jak też idzie gdzieś tam w przeciwny biegu, nie? A nie w standard. No, ale to nie są brzydkie rysunki. Tak, tyle ode mnie. Natomiast pomiędzy tymi dwoma segmentami duża niespodzianka jak dla mnie.
Nie miałem pojęcia
o tym. No, bo pomiędzy mamy reklamę, po pierwsze jeszcze raz tego wydania zbiorczego Omnibusa, ale druga reklama to jest karcianka. Karcianka w świecie Creepshow, gra deckbuildingowa i ja nie miałem pojęcia, że coś takiego wyszło, czy też wychodzi. No i będzie kolejny podkaścik w Radiu SK o innym Creepshow, bo oczywiście no ja sobie to muszę kupić i gdzieś tam sobie kiedyś pogramy, jak się spotkamy. Fajna rzecz. Bardzo się ucieszyłem, jak mi Jerry o tym napisał, bo przeczytał wcześniej komiks.
Tak, ja też mnie to zaskoczyło, bo to takie, wiesz, tak czasami gadamy, to ja bym się spodziewał, że ty mi właśnie powiesz wcześniej, ja tu czytam, o! I tak wróciłem, bo właśnie najpierw zobaczyłem ten reklamę właśnie tego Deluxa. I tak mówię, co to jest? Patrzę jakieś karty, mówię, o proszę, jak fajnie. No.
I całkiem tak ładnie jednak wygląda. Co prawda grafiki są komiksowe, to nie są specjalne grafiki do tego, no ale o tej karciance będziemy mówić więcej, jak sobie w nią pogramy, ale całkiem ładnie wygląda z tego, co już sobie przejrzałem w necie gdzieś tam zdjęcia.
Tak, i to co ciekawe, bo ty mówisz, że ty nie wiedziałeś, ale to chyba żaden z nas właśnie nie kojarzył tego tematu, a to jest o tyle istotne, że ta gra już jest. Po prostu. Oni nagle dali reklamę i okazuje się, że to jest do kupienia już... Można sobie bez problemów to sprowadzić. Tak. To już jest.
A poczekaj, bo tu jest preorder, ale rzeczywiście jest Oreo Local Game Store Now.
Tak.
Okej, rzeczywiście.
Jest już to do kupienia. Tam widziałem ceny gdzieś tam w przeliczeniu na polskie, to jeszcze pewnie i tak jakaś wysyłka, inne rzeczy dojdzie, ale ta podstawowa cena to tam chyba około 110 zł gdzieś tam mi przeliczało, także to też jeszcze jak na takie gry, no to nie jest jakiś tam majątek, nie? Tak naprawdę. Tak. Pytanie, ile podatków i innych rzeczy dojdzie. Ale to będziesz Mando opowiadał, albo będziecie panowie opowiadać, jak się skusicie na grę w podcaście.
Tak jest, będziemy. I trochę przykre, że największe emocje wzbudziła w nas w tym komiksie reklama, ale ja jeszcze raz podsumowując na koniec podkreślam moje zdanie, chyba pierwszy raz się troszeczkę nie zgadzamy, ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry zeszyt.
Nie no, ja powiedziałem, że ta druga historia, znaczy może użyłem złego stwierdzenia, że to jest drugi biegun i tak dalej. To nie jest tak, że ona jest najgorsza. Tak jak powiedzieliście, to nie jest jakieś tam szorowanie po dnie. Po prostu dla mnie wyraźnie odstawała od tego, tak jakby od tych oczekiwań, które zbudowała dla mnie pierwsza historia. I tylko tyle. Ale to nie jest tak jak w pierwszej serii. Tam rzeczywiście były chyba ze dwie takie mocno słabsze.
No a to tu dzisiaj wyjątkowo faktycznie się dosyć mocno rozjeżdżamy, bo ja naprawdę letnio przyjąłem cały ten zeszyt i no nie jest to jakiś bardzo zły komiks, ale też uważam, że ja go nie zapamiętam w ogóle i raczej to dla mnie jest po prostu taka średnia półka. No zobaczymy, jak to będzie w kolejnym numerze.
Miejmy nadzieję, że to są najsłabsze, bo jeżeli kolejne będą lepsze, to tylko się będę cieszył. Aczkolwiek to za kilka numerów i za kilka miesięcy sobie zrobimy znów na koniec podsumowanie tego wszystkiego. Natomiast za dzisiejszą rozmowę, panowie, bardzo wam dziękuję.
Dziękujemy.
Ja też bardzo dziękuję.
Za chwilę Halloween, więc idźcie się bawić, może jakieś nocowanko urządźcie swoje, mam nadzieję nie ostatnie. I wy również, drodzy słuchacze, bawcie się, czytajcie Creepshow, czytajcie komiksy. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!
Sleep tight, boys and girls, with the dead.